Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a w studiu ze mną jest dzisiaj doktor inżynier Arkadiusz Józef Zakrzewski z Wydziału Nauki o Żywności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I spotykamy się dzisiaj, ponieważ pański projekt badawczy otrzymał całkiem spore dofinansowanie w konkursie Opus 29 na kwotę prawie 2 milionów złotych. Czego dotyczą pańskie badania?
Te badania dotyczą wciąż postbiotyków, którymi od niedawna stosunkowo się zajmuję. I chcielibyśmy poszerzyć trochę naszą działalność dotychczasową. Cały czas zajmujemy się horyzontalnym transferem genów, ale zawsze ograniczaliśmy się do transkoniugacji, czyli aktywnego przekazywania sobie mobilnych elementów genetycznych. Brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę są to małe organella, które zawierają kod genetyczny i bardzo często są tam właśnie geny oporności na antybiotyki. I potrzebujemy dwóch żywych komórek, które się stykają i są w stanie aktywnie przekazać sobie ten gen. A tutaj chcielibyśmy troszeczkę poszerzyć to o transformację, czyli pobieranie przez komórki DNA takiego wolnego ze środowiska. Jeżeli chodzi o te postbiotyki, to cieszą się coraz większą popularnością i co jest troszeczkę, powiedzmy, ryzykowne, to jest to, że to jest rozwijający się rynek suplementów diety. A jak wiemy, suplementy są zupełnie inaczej kontrolowane niż leki, więc nie mamy tutaj żadnych wytycznych, które mogłyby nam zapewnić to bezpieczeństwo pod względem rozprzestrzeniania się genów oporności. To nie tylko chodzi o same suplementy diety, ale w ogóle postbiotyki. Z racji tego, że one są stosunkowo nowe, to pojęcie jest nowe. Ono zostało zdefiniowane tak konkretnie dopiero w 2019 roku, jeżeli się nie mylę. Od tej pory obserwujemy coraz więcej badań i nawet ja na własnym przykładzie, kiedy zaczynałem pisać pierwszy wniosek o dofinansowanie do NCBR, w tamtym momencie nie było żadnego suplementu dostępnego na rynku polskim. Gdzieś można było znaleźć na rynkach azjatyckich czy Ameryki Południowej, a dzisiaj jest ogrom. Możemy kupić nawet w sieciówkach, które absolutnie nie są sieciówkami aptecznymi, tylko takimi z różnorodnym materiałem. Możemy kupić różnorakie postbiotyki, oczywiście te, które mają za zadanie polepszyć nasze zdrowie. My jakby z racji wydziału, w którym pracuję, czyli Wydział Nauki o Żywności, my skupiamy się bardziej na postbiotykach, które moglibyśmy zastosować jako dodatek do żywności.
Jakie są poszczególne etapy pańskiego badania?
Generalnie ten projekt podzieliłem sobie na 3 główne zadania badawcze. Zadań jest 5, ale do tej możliwości przekazywania czy pobierania bardziej genów oporności, to chciałbym właśnie z racji braku badań na ten temat, chciałbym odpowiedzieć na to bardzo kompleksowo, czyli zająć się na początku próbą bakterii w formie planktonicznej, czyli mamy bardzo bogate podłoże, bakteria nie jest zestresowana, dodajemy postbiotyk i analizujemy możliwość pobierania tych genów. Zupełnie inną, bardziej naturalną dla bakterii formą jest forma biofilmów, struktur, które bakterie tworzą. Mi zawsze najłatwiej po prostu porównać do ula pszczół, czyli wszystkie bakterie pracują na przetrwaniu. No i ostatni etap to model in vivo, czyli w naszym przypadku jest to model w żywności. Jest to projekt, powiedzmy, ryzykowny pod tym względem, że ja założyłem sobie, że czas, którym analizuję daną próbkę, mogę przedłużyć nawet do bardzo długiego czasu, z myślą taką, żeby faktycznie odpowiedzieć na te pytania. Mimo tego, że te bakterie, z których tworzymy postbiotyki, mają geny oporności, czy faktycznie one zagrażają? Czyli chciałbym mieć taki twardy wniosek, taki lub nie, nawet jeżeli właśnie miałbym to przeciągnąć do takich, powiedzmy, niestandardowych badań, bo z reguły w mikrobiologii ograniczamy się do 24, 48 i 7 dni, jeżeli chodzi o mikrobiologię żywności w tej początkowej fazie. I wiemy też z racji tych interakcji zupełnie innych, czy samego stresu, który możemy zaobserwować w żywności, dlatego sama odpowiedź w podłożu hodowlanym nie bylibyśmy w stanie uzyskać takiej odpowiedzi, jak faktycznie w tym modelu in vivo.
Jak można wykorzystać pańskie badania, gdy uzyska pan twarde wnioski badawcze?
Oczywiście mamy możliwość usuwania wolnego DNA, czyli zastosowanie enzymów, ale to generuje dużo większe koszty. Rynek suplementów, czy w ogóle zastosowanie postbiotyków musiałby być bardziej weryfikowany. Aczkolwiek tutaj jest też duży taki problem, który my obserwujemy. To nie dotyczy tylko rynku postbiotyków, ale też probiotyków. Czyli do tej pory nie mamy tak naprawdę norm, które wyznaczają nam profile antybiotykooporności szczepów, które sami spożywamy. Lub w moim przypadku martwych komórek, DNA wcale nie jest takie wrażliwe, jak mogłoby się nam wydawać. Ono może sobie przetrwać i chcielibyśmy to po prostu zweryfikować.
Jak to dofinansowanie tak realnie pomoże panu w tych badaniach?
Ta kwota jest spora, jak mogliśmy zauważyć. Przede wszystkim tu chodzi o moce przerobowe. Ja niestety mam tylko dwie ręce, aczkolwiek cieszę się strasznie, że mogę stworzyć sobie zespół, wiedząc, w jakiej jestem obecnie sytuacji, pisząc ten wniosek, podjąłem pewne ryzyko, czyli mam zaplanowaną pozycję postdoka, co trochę mnie przeraża z uwagi na fakt, że ja obroniłem doktorat niewiele ponad rok temu i teraz będę współpracował z doktorem, którego nie znam, bo tutaj NCN narzuca nam taki warunek, że żeby zatrudnić postdoka w projekcie NCN obrona musi być w innej jednostce niż jednostka, w której dostaliśmy dofinansowanie, co z jednej strony jest ekscytujące. Poznam nową osobę, która gdzieś zajmuje się podobnymi rzeczami do mnie, aczkolwiek trochę mnie to przeraża, bo to jednak będzie osoba zupełnie innej jednostki i może być dłuższy czas po obronie doktoratu. Ja jestem raczej osobą bezkonfliktową, myślę, że się dogadam, ale jest to pewne wyzwanie. Absolutnie nie ograniczamy się i też tak naprawdę nie moglibyśmy się ograniczać do kraju. Może to być osoba spoza granic Polski. Nie mam problemu, ale z własnego doświadczenia przeraża mnie trochę administracja. Na przykład jak to wpłynie na projekt, jeżeli będziemy mieli problem z wizą na przykład. I ja już o takich rzeczach myślę, mimo tego, że projekt zanim ruszy jeszcze troszeczkę czasu minie. I ja oczywiście już też mając pewne doświadczenie nie zaplanowałem tego stanowiska od początku trwania projektu, tylko po pół roku. Ale wiem, że to pół roku to wciąż może być mało czasu.
Mógłby pan pokrótce wyjaśnić, kim jest i co robi postdoc?
To jest bardzo naturalna ścieżka naukowa, czyli w momencie, kiedy bronimy sukcesem nasz doktorat, szukamy pozycji postdoc, czyli mając stopień doktora, nie mając samodzielnych badań, podłączamy się pod badania kogoś i wykonujemy analizy, czy uczestniczymy w całym projekcie. I to są z reguły dłuższe kontrakty niż takie na przykład umowy cywilnoprawne kilkumiesięczne. U mnie zaplanowane są to 3 lata.
I całe pana badanie, ile będzie trwało też 3 lata?
Nie, 4. Łącznie 4.
To jest pański pierwszy projekt, czy posiada pan już inne w swoim dorobku naukowym?
Stąd też w ogóle narodził się pomysł, ponieważ udało mi się z sukcesem zaaplikować o granty LIDER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tak naprawdę też poruszam ten aspekt, tylko tutaj jest duża różnica między tymi projektami, czyli w przypadku NCBR-u mówimy o badaniach rozwojowych, tutaj mówimy o badaniach podstawowych. Tu w jednym zdaniu, o czym jest mój projekt LIDER, to stworzenie takiego preaparatu z inaktywowanych bakterii, czyli powiedzmy postbiotykiem, który będzie miał zastosowanie do ryb, żeby zminimalizować ryzyko zakażeń bakterią Listeria monocytogenes, którą w tych rybach możemy dość często spotkać. I tutaj już założyłem sobie to bezpieczeństwo przenoszenia genów, ale troszeczkę pod innym aspektem. Czyli ja szukam szczepów, które nie będą wykazywały się opornością na te najważniejsze antybiotyki. I stąd właśnie narodził się pomysł. A co jeżeli miałbym szczepy, które mają te geny oporności? To też jak był doktorat, który był wykonywany w naszej katedrze, który zajmował się bakteriami stosowanymi i w probiotykach, i w kulturach starterowych, i w kulturach ochronnych. I wiemy, że właśnie to, co dało nam tą bazę, to badanie, że bez problemu jesteśmy w stanie znaleźć geny oporności, ponieważ nikt tego nie kontroluje. Stąd właśnie narodził się pomysł i będą to projekty trwające przez przynajmniej jakiś czas równolegle, ale one absolutnie się w żaden sposób nie wykluczają, a wręcz jakby to też był argument, ponieważ ten projekt już trwa i pierwsze, najdłuższe zadanie, które trwa aż 18 miesięcy, to stworzenie kolekcji szczepów i mając takie środki, jakie mam, możemy sobie pozwolić na kolekcjonowanie i badanie, weryfikowanie naprawdę dużej ilości, przez co ja będę miał doskonałą bazę, żeby wkroczyć w ten projekt Opus. A dodatkowo jeszcze, to jest już w sumie 3. projekt, który jest związany z tym aspektem, bo zaczęło się od małego projektu, w którym oficjalnie nie ma roli kierownika, ale byłem jednym z autorów tego wniosku i udało nam się go uzyskać i był to projekt Studenckie Koła Tworzą Innowacje. Tutaj chcieliśmy z koleżanką dr Janną Gajewską wesprzeć troszeczkę koło i też studentów. To był projekt, który właśnie chciał może nie stworzyć postbiotyk taki do zastosowania, tylko bardziej z racji finansowania, jakie mogliśmy w ogóle uzyskać w tym projekcie i czasu, który mogliśmy na to poświęcić, to była bardziej taka weryfikacja, czy możemy, czy jest potencjał, żeby takie postbiotyki tworzyć. Aczkolwiek tam produktem docelowym były sery zagrodowe i troszeczkę inny patogen, czyli gronkowiec złocisty. I udało nam się to uzyskać, udało nam się to zrealizować i to stanowiło też argument w wnioskach obu, jako badania wstępne, które mogliśmy właśnie potwierdzić, że mamy bakterie, które mają właściwości antybakteryjne w stosunku do bakterii patogennych, ale też mają w swoim genomie te geny oporności na antybiotyki.
Jak zaczęła się pańska przygoda z nauką?
Będąc szczerą osobą, to tak naprawdę chyba trochę z takiej świadomości, że mogę uzyskać stypendium. Mówię tutaj o sobie jako o student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, bo idąc na studia absolutnie nie myślałem o karierze naukowej, wręcz przeciwnie. Moim planem było zakończenie studiów na pierwszym stopniu z racji tego, że studiowałem gastronomię, sztukę kulinarną, a jestem z okolic Kołobrzegu i to był mój plan na życie, czyli skończyć studia na tym kierunku i z racji ilości hoteli i całej takiej turystycznej branży, głównie jakby tej gastronomicznej, wiedziałem, że bez problemu znajdę pracę i to był mój plan mając te 19 lat, ale okazało się, że po pierwszym semestrze poszło mi całkiem nieźle, jeżeli chodzi o oceny i rozmawiając z moim starszym bratem, powiedział, skoro ci tak dobrze poszło, to być może dostaniesz stypendium rektora. Więc ja się tym w ogóle zainteresowałem, bo idąc na studia nie miałem o tym zielonego pojęcia. I tak naprawdę trafiłem do koła mikrobiologii żywności i cały czas coś działałem. Tutaj pieniądze, czyli stypendium było jednym aspektem, ale ja absolutnie zakochałem się w mikrobiologii i też jakby trafiłem na odpowiednie osoby, tak myślę. Tutaj szacunek dla profesor Zadernowskiej, profesor Hańskiej-Wierzchowskiej, które ze mną współpracowały od samego początku. Taką dawały dość dużą swobodę, jeżeli chodzi o moje czasem głupie pomysły, ale no przede wszystkim dawały tą możliwość, że mimo tego, że jestem studentem niezwiązanym bezpośrednio z mikrobiologią, mogłem się rozwijać. Konferencje, zdarzyły się jakieś publikacje i stąd narodził się pomysł na złożenie w ogóle wniosku o diamentowy grant, który udało się uzyskać. To dawało mi od samego początku, jakby startując z doktoratem, miałem finansowanie na badania i tak jakby wciąż to trwa.
Ja mam nadzieję, że będzie trwać jeszcze dłużej. Bardzo miło było mi z panem porozmawiać, sama przyjemność. A w naszym studiu gościł dr inżynier Arkadiusz Józef Zakrzewski z Wydziału Nauki o Żywności.
Dziękuję bardzo.